postaram się przekazać wam w sposób ciekawy i także zachęcający słowo, temat. Wierzę, że będziecie cierpliwymi, otwartymi słuchaczami. Na jednym nabożeństwie pastor głosił kazanie i zauważył, że jeden ze słuchaczy zasnął. A więc zastanawia się, co zrobić, i głośnym, donośnym głosem zawołał: kto chce iść do piekła, niech wstanie. I wtedy ten człowiek się przebudził i wstał szybko. I stanął. I taki zdziwiony pastor pyta: czy ty wiesz, jakie padło pytanie? A on mówi: nie wiem, jakie było pytanie, ale tylko my we dwóch stoimy. To jest dobre. Chciałbym dzisiaj zadać pytanie bardzo intrygujące, bardzo dziwne. W kościele zadam takie pytanie: czy Lampard może zmienić swoje pręgi? Pastorze, o czym ty chcesz nam tu mówić? O zwierzątkach? Słuchajcie, o zwierzątkach to nie, bo wracając z Warszawy w piątek w nocy, bo miałem wykłady na warszawskim seminarium teologicznym, teologiczno-społecznym, byłem w przedziale drugiej klasy pociągu relacji Warszawa Wschodnia ze Brzydowice z panem, który wiózł kota. A więc mam dość. Choć nie mam nic przeciwko kotom, ale wiecie, współczułem temu młodemu człowiekowi, bo miał go w pudełku i kiedy tylko położył go na ziemi, to rozlegało się głośne miau, miau. I musiał brać pudełko na kolana i cały czas głaskać. 5 godzin. Co tylko się zmęczył, chciał postawić pudełeczko na podłodze, miauczenie nie z tej ziemi. Tak sobie myślałem, bo wiecie, w podróży człowiek myśli, tak jedzie, rozmyśla. Tak sobie pomyślałem, no coś te koty mają z kobiet. One też lubią, jak się je przytuli, tak? Nie lubicie tego, siostry? Na Facebooku czytam, słuchajcie, na Facebooku czytam, pisze dziewczyna: niech mnie ktoś przytuli! I taki krzyk rozpaczy. Proszę! Zresztą nie tylko kobiety tego potrzebują. My, mężczyźni, także, nieprawdaż? Potrzebujemy. Przeczytam biblijny werset, z którego wywodzi się to pytanie. Jest on zapisany w księdze proroka Jeremiasza, w 13 rozdziale, wiersz 23. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Tam jest to pięknie ujęte, prawidłowo ujęte, że tak powiem. A więc ten werset brzmi tak: czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a Lampard swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzyście nauczyli postępować przewrotnie? 3 pytania. Chciałbym dziś odpowiadać na pytania. I wierzę, że pytania te pobudzą nas do rozmyślania nad naszym życiem. Jakie czynniki kształtują nasze życie? Co wpłynęło na to, kim jesteśmy, i na zaistniałe problemy, z którymi się borykamy? Jak możemy pokonać trudności w życiu? Czy jesteśmy ofiarami naszych genów, na przykład? Czy jesteśmy tylko produktem środowiska, w którym przebywamy? Czy konsekwencje naszej głupoty z przeszłości są dla nas dzisiaj pułapką, z której nie ma wyjścia? Czy Lampard może zmienić swoje pręgi, swoją naturę? A więc dotknę dzisiaj jakby 3 krótkich myśli. Chciałbym zastanowić się nad problemami naszej historii, tego, co wydarzyło się w naszym życiu. I chciałbym dziś apelować: pozwól Bogu, aby ci wybaczył twoje grzechy. Amen? chciałbym dotknąć problemu mojego, naszego pochodzenia i chciałbym dziś powiedzieć, pozwól Bogu, by cię zaadoptował. A później na koniec, krótko, dotkniemy problemów środowiska, miejsca, w którym żyjemy, otoczenia, które jest wokół nas i chciałbym na koniec zaapelować, pozwól Bogu, aby cię uzdolnił, byś tam, gdzie żyjesz, mógł świecić Bożym światłem. Amen? To jest moje przesłanie. Prorok Jeremiasz zadał 3 pytania. Czy możesz czynić dobrze, gdy nauczyłeś się czynić zło? I to pytanie dotyczy naszej przeszłości. Czy Lampard może zmienić swoje pręgi? Chciałbym powiedzieć, używając tego pytania, coś na temat cech wrodzonych, dziedziczności. I 3 pytanie, czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Będzie to dotyczyło naszego pochodzenia, tego, co wynieśliśmy z naszych domów. Mógłbym to sprawdzić. Dzisiaj? A może sprawdzę? Betuel, czy możesz zmienić swoją skórę? Może Betuel to nie Etiopczyk, ale Afrykańczyk? Etiopczyk? No proszę. No nie. Pasuje. A więc wiemy, że nie. A co z naszym pochodzeniem? Co z tym, co wynieśliśmy z domu? Co przykleiło się do nas? Co z tym? A więc zacznijmy od 1 pytania. Zastanówmy się przez chwilę nad problemem naszej historii, nad naszą przeszłością. I moim apelem dziś będzie apel, byśmy pozwolili Bogu, by wybaczył nam nasze grzechy. Wiecie, to wszystko jest uzależnione od naszej postawy. Dobra nowina, zwana Ewangelią, brzmi: Bóg wybacza wszystkie grzechy. To jest niesamowite, doznać przebaczenia swoich grzechów. Ludzkość bezustannie szuka sposobu, by oczyścić się z grzechów i win. W różnych religiach, w różnych miejscach ludzie robią różne rzeczy, by pozbyć się swojego grzesznego życia. Dopuszczają się do różnych praktyk oczyszczenia. Próbują wyjść z tego zamkniętego koła. Próbują uratować swoje życie. Próbują rozwiązać swój problem. Ale my wiemy, że dzięki śmierci Jezusa na krzyżu pełna cena za nasze grzechy została już zapłacona. Halleluja. Potem Bóg zadaje nam to pytanie. Kiedy przychodzimy do Niego, czy pozwolisz mi, abym wybaczył Ci Twój grzech? Jest tutaj potrzebna nasza postawa pokory, pokuty i uniżenia. Kiedy przychodzimy przed oblicze Boże, klękamy przed Nim, czy stoimy przed Nim, czy przyjmujemy postawę uniżenia przed Nim, musimy, to jest kluczowe, nie postawa, nie to, że klęknąłem, nie to, że stoję zamkniętymi oczami, ale postawa wewnętrznego serca, mojego ducha, że pozwalam Bogu, aby wybaczył moje grzechy, aby oczyścił mnie z moich grzechów. I nie muszę się zastanawiać, czy Bóg chce to uczynić. Ponieważ On chce obdarować mnie i ciebie przebaczeniem. On ma moc uwolnić nas od władzy grzechu nad naszym życiem. Możemy uciec z tego zamkniętego kręgu tych nieustannych pokuszeń, popełniania tych samych grzechów na skutek naszego grzesznego życia. Pokuszenie, grzech, upadek, upadek, pokuszenie, grzech i znów pokuszenie, upadek, grzech. I chodzimy w takim kręgu, kręcimy się w koło. Alkoholik może zostać uwolniony. Nałogowiec związany narkotykami może być wypuszczony na wolność. Człowiek, który dopuścił się wielu złych rzeczy w swoim życiu, może doznać oczyszczenia i uwolnienia. Rany zadane w przeszłości mogą zostać uleczone. Takim jest nasz Bóg. Możemy stać się wolni od zgorzknienia czy bólu, które jest w naszym życiu, bo Jezus zapłacił za to cenę. Powiem odważnie. Jeśli człowiek nie przyjmuje przebaczenia, jakie Bóg oferuje mu w Jezusie Chrystusie, to nigdy naprawdę nie będzie się w stanie zmienić. Nigdy nie zmieni się jego życie. To przebaczenie Boże, to dotyk miłości Bożej, to ta obecność Pana Jezusa zmartwychwstałego w naszym życiu sprawia, że wszystko to, co miało miejsce w naszej przeszłości, zostaje nam wybaczone. A więc odpowiedź na pytanie jest prosta. Czy my możemy, czy człowiek jest w stanie czynić dobrze, kiedy nauczył się czynić zło? Jest w stanie, kiedy otrzyma Boże przebaczenie. Jest w stanie, kiedy Bóg wybacza nam nasz grzech, który przychodząc do naszego życia zmienia naszą przeszłość. Bezbożnemu Bóg daje wyjście z grzechu. Tak mówi Boże Słowo. Izajasz 55 rozdział, wiersz 7, Biblia Warszawsko-Praska. Niechaj bezbożny zejdzie ze swojej drogi, a przestępca niech odejdzie od swoich złych myśli. Niech wróci do Pana, który się lituje, i do Boga, który w nieskończoność przebacza. To jest niesamowite. Bardzo kocham to słowo, nieskończoność, bo to, że przebacza, jest pewne. Na 100% możemy zaufać Bogu. On wybacza, On nie jest jak człowiek. Człowiek nosi zadry w sobie. Człowiek ciągle widzi to, co się stało w przeszłości. Ciągle bazuje na tym. Ciągle to wypomina. Ciągle tym żyje, dlatego że nie wybaczył. Wybaczenie wymazuje przeszłość. Nie dajmy się oszukać. Jeśli wierzymy w moc wybaczenia, jeśli wierzymy, że Bóg wybacza, że wybacza mi całe moje splugawione, chore życie z przeszłości, to i nas także uzdalnia, byśmy mogli w Nim nieskończenie wybaczać, abyśmy wybaczali drugim ludziom i żyli mocą przebaczenia, bo wtedy to ma sens. Wtedy wszelkie rany, konflikty, tarcia, wszelkiego rodzaju spory, właśnie utarczki znikają, kiedy przebaczamy sobie nawzajem. Moc przebaczenia jest niesamowita w nieskończoność. Jeśli ktoś mówi, że nie umie wybaczyć, to tak naprawdę nie poznał Bożego przebaczenia. To tak naprawdę nie doświadczył Bożego przebaczenia. Tak naprawdę nie skosztował, jak dobre, jak słodkie, jak niesamowite jest Boże przebaczenie. Takim jest Bóg. Kościele, musimy to zrozumieć. Kościele, musimy uwierzyć, pozwolić Bogu, by wybaczył nam i zmienił naszą przeszłość. Ale to niesie za sobą pewne konsekwencje, bo Bóg zaraża nas przebaczeniem. On chce, abyśmy też jak On przebaczali innym. Jak wiele jest przykładów w Biblii na temat przebaczenia. W Psalmie 103, wierszu 3 czytamy: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie zranienia Twoje. To jest powiedziane choroby Twoje, ale w kontekście przebaczenia chodzi także o uzdrowienie z różnych zranień, które zostały zadane naszemu życiu. I przebaczenie, Bóg oczyszczając nas, przebaczając nas, obmywa nas także z tych zranień. Daje nam potencjał, siłę, predyspozycję, byśmy mogli wybaczyć drugiemu człowiekowi, byśmy mogli wybaczać sobie nawzajem. To jest siła życia z Bogiem. To jest ta prawda, która brzmi w tym pytaniu jako odpowiedź. Czy możesz czynić dobrze, gdy nauczyłeś się czynić zło? Możesz czynić dobrze. Dzięki Bogu możesz czynić dobrze. Dzięki przebaczeniu Bożemu możesz czynić dobrze, bo On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Po drugie, problem naszego pochodzenia. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Nasze ludzkie spojrzenie, po ludzku mówiąc, no nie. No po prostu wtopiłeś. No przykro mi, ale urodziłeś się w takim domu. Dziadek był alkoholikiem, ojciec jest alkoholikiem i prawdopodobnie ty też musisz być alkoholikiem. Takie jest spojrzenie współczesne. Czy Lampard może zmienić swoją skórę? Swoje pręgi? Jak się urodziłeś Lampardem, to już do końca nim będziesz. I koniec, kropka. Smutne, nieprawdaż? Gdzie bym był dziś, gdyby ta zasada funkcjonowała? Mój dziadek był alkoholikiem, ojciec był strasznym alkoholikiem. Rozbity dom, co niedzielę biegał do kościoła. Święty na świętych, razem z mamą, a później wojny domowe, kłótnie, bójki, właśnie, przekleństwa. My, mali, trzech chłopców, brzdące, takie biegające po mieszkaniu, patrzyliśmy na to wszelkie plugastwo, które działo się w naszym domu. Leciały talerze, meble, wszystko co było, a później widzieliśmy, jak pięknie ubierają się w mundurki kościelne i idą do kościoła na nabożeństwo. Tragedia! Lampart musi pozostać Lampartem. A więc mając lat 14 upiłem się pierwszy raz. Mając lat 16 już popijałem z kolegami na równo. Mając lat 18 uciekałem z domu do Warszawy, aby iść do szkoły oficerskiej, bo tam dużo pili, dawali mieszkanie. Za komunizmu wszystko mieli ci wojskowi, którzy poddawali się służbie zawodowej. Ale co miałem zrobić, kiedy dowódca pułku mi mówi: słuchaj Leszek, to nie jest służba dla ciebie. I patrzy na mnie ten komunistyczny major, oczy wybałuszył i mówi: wszystko w porządku z tobą, nie ma problemu z dokumentami, ale ty, to nie jest dla ciebie, chłopie. Nie wiem, czemu ci to mówię, ale to nie jest dla ciebie, ale moja mama wtedy już modliła się na kolanach na drugim końcu Polski. Prosiła Boga o łaskę, prosiła o zbawienie dla mojej duszy i Bóg jest żywy i działa. Lampart może zmienić swoje pręgi, Bóg może je zmienić. Bóg może uczynić cud i zdjąć te pręgi z Lamparta. Halleluja. Niesamowite, niesamowite. Bo w naszym przypadku jest inaczej. Kiedy rodzimy się na nowo, to stajemy się nowymi stworzeniami. Rodzimy się z Ducha Bożego, otrzymujemy nowe życie. Życie samego Boga zostaje dane, zostaje wlane do naszego wnętrza. Życie zaczyna się od nowa, od pustej karty. Bóg adoptuje nas do swojej rodziny. Stajemy się pełnoprawnymi synami i córkami Bożymi. Kiedy przyjmujemy Boże przebaczenie, otrzymujemy zupełnie nowy zestaw genów. Halleluja! Zaczynamy żyć od nowego DNA. Duchowego DNA. Zaczynamy z DNA Ducha Świętego. To geny Ducha Świętego zmieniają naszą tożsamość. To Bóg czyni cud od wewnątrz. Dostępujemy usynowienia. Stajemy się dziećmi Bożymi, dziedzicami Bożych obietnic, spadkobiercami boskiej natury. I w tym świecie pełnym zła, nieprawości możemy żyć po królewsku, po Bożemu, bo Bóg jest z nami. Amen. Ale kiedy następują te zmiany? Kiedy one zaczynają działać w naszym życiu? I trzy krótkie myśli. Kiedy zaczyna myśleć, jak myśli syn. Boży syn. W liście do Rzymian 8 czytamy: albowiem ci, którzy żyją według ciała, myślą tak, jak pragnie ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, czują to, co jest z ducha. Tymczasem to, czego pożąda ciało, prowadzi do śmierci. To zaś, ku czemu zmierza duch, daje życie i pokój. Nowe DNA. DNA Bożego Ducha Świętego. To powiedział święty apostoł Paweł w swoim liście, który napisał do Rzymian, że oto, kiedy żyjemy według ciała, pożądamy tego, co ciało, to prowadzi nas do śmierci. Ale gdy żyjemy według ducha, gdy Duch Boży jest w nas, kiedy zaczynam myśleć jak Boży Syn, kiedy zaczynam żyć tym DNA, genami Bożego Ducha, wtedy mam życie i pokój. Halleluja. Co jeszcze? Nie tylko zaczynam myśleć jak Syn, ale zaczynam żyć jak Syn. Postępować. Znów list do Rzymian, 8 rozdział, tym razem 9 werset. Lecz wy już nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, to nie należy do Niego. Lecz jeśli przebywa w was Chrystus, to ciało wprawdzie jest umarłe z powodu grzechu, ale Duch żyje dzięki usprawiedliwieniu. Niesamowite. Jeśli przebywa w was Chrystus. Chrystus nie ma być gdzieś na obrazku, nie ma być gdzieś wizerunek Jego w moim domu na ścianie. Chrystus ma przebywać w moim sercu. Jeśli przebywa Chrystus w tobie, we mnie, w nas, jeśli przebywa w nas, to choć ciało nasze jest słabe, choć jest wiele razy podatne na różnego rodzaju złe rzeczy, to Duch nasz żyje dzięki usprawiedliwieniu. Amen? A więc zaczynam żyć jak Syn. I ostatnia myśl. Zaczynam iść tam, dokąd Duch Boży mnie prowadzi. Wtedy przemienione moje życie ma sens. I znów z listu do Rzymian, 8 rozdział, 13, 14 wiersz. Jeśli bowiem będziecie żyć według ciała, z pewnością pomrzecie. A jeśli mocą ducha będziecie uśmiercać uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. A więc ludzie, którzy mają duchowe DNA, geny Bożego Ducha, powinni się poddać prowadzeniu duchowemu. Jeśli Duch Boży nas prowadzi, jesteśmy synami Bożymi. A więc kiedy to wszystko ma miejsce? Kiedy jesteśmy zaadoptowani i czujemy się otoczeni Bożą opieką, Bożą miłością? Kiedy zaczniemy myśleć jak syn, żyć jak syn i chodzić tam, gdzie chce Bóg, aby syn chodził, gdzie Duch Boży nas prowadzi. I to jest to nasze życie, z którego się radujemy. Bóg ma moc zacząć działać w każdym z nas. I kiedy Bóg zaczyna działać w każdym z nas, wprowadza trwałe zmiany. I trzecia myśl, trzecie pytanie. Problem środowiska. Pozwól Bogu, by cię uzdolnił. No tak, powiesz. Gdybym mieszkał w innym środowisku, wśród innych ludzi, to miałbym szansę, byłoby mi łatwiej, ale jestem Etiopczykiem, bo mieszkam w Etiopii i mam problem. Jak mam zmienić swoją skórę? Gdybym miał inne pochodzenie, lepsze środowisko, to pewnie wszystko byłoby inaczej. Gdybym miał inną rodzinę, mieszkał w innym mieście, nie miał takich ludzi obok siebie, jakich mam, to by było zupełnie inaczej. Jedna z historyjek mówi tak. U sąsiada trawa jest zieleńsza i to zawsze. I powiem wam dzisiaj, to jest mit. 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 Nieważne, co myślisz. O, ten ma takie życie, ta ma takie życie, ten ma takie życie. Mit, 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 powtarzam. Pozwól Bogu, by cię uzdolnił. Pozwól Bogu, by sprawił, aby tam, gdzie żyjesz, świeciła Boża moc przez twoje życie. To jest sztuka, to jest zwycięstwo, to jest triumf Boży. Bóg jest w stanie wesprzeć ciebie i uzdolnić do tego, byś odniósł sukces i miał pomyślność tam, gdzie jesteś tu i teraz. O pastorze, skąd ty to wziąłeś? Jak łatwo ci mówić. Łatwo ci mówić. Pastorem jesteś, masz wierzącą żonę. Dzieci z tobą chodzą do kościoła. Tobie to jest łatwo. Nie zawsze tak było. Nie czas na zwierzenia. Ale nieraz ta trawa robiła się szara i usychała. Nie była taka zielona. Taka jest prawda. Taka jest prawda. A biblijne przykłady? To co, Biblia już się nie liczy? To co w Biblii pisze, to już nie ma znaczenia? Ha? Przykłady już nie mają sensu dla nas? To inny Bóg? To innemu Bogu służę? Bogu, który nic nie może, który nic nie potrafi, który jest ograniczony, który nie daje zwycięstwa, nie daje siły? A Józef? O, proszę bardzo. Co ten chłopak przeszedł? Ileż razy mógł krzyczeć, inne środowisko, inne miejsce, to nie tu mam być, to nie jest miejsce dla mnie, chcę się wyrwać z tego. A tu studnia, pobity, poraniony, sprzedany jako niewolnik, wtrącony do więzienia, miał się za nim wstawić, ale się nie wstawił, a więc następne lata przesiedział, to nie był rok, dwa, to były lata skazania za niewinność i nie miał najmniejszego prawa ubiegać się o odszkodowanie. Żadnego prawa nie miał. Tak jak mówił kiedyś Louis, który był pośród nas. Pamiętacie? Halleluja, to jest stan przejściowy. Ja z tego wyjdę. I będzie chwała Bogu oddana z mojego życia. I zobaczą wszyscy, że Bóg jest ze mną. Że Bóg nie jest Bogiem porażki. Że Bóg jest Bogiem zwycięstwa. I On dojdzie do miejsca, w którym ja będę triumfował. I oglądał Jego chwałę. I wszyscy przyjdą i pokłonią się mi. I będą oddawać cześć Bogu Wszechmocnemu. Bo jest Bogiem zwycięskim. To jest triumf, Kościele. To jest zwycięstwo, Kościele. Józef zwyciężył. A pamiętacie tą małą dziewczynkę? Izraelitkę. Wychowana bogobojnie przez swoich rodziców. I nagle najeżdżają Amarejczycy i porywają dzieci do niewoli babilońskiej. I ona jest w niewoli babilońskiej, mała dziewczynka, pracuje jako niewolnica, która była wychowana w domu izraelskim, w domu bogatym, pełnym radości i pokoju, gdzie pielęgnowano Torę, czczono Boga Wszechmocnego. I działy się tam cuda. Bo skąd by wiedziała o cudach? Skąd by to dziecko wiedziało o cudach? W jej domu działy się cuda. Ona widziała je w swoim domu. Ona widziała Boga w swojej rodzinie. Ona widziała Boga Wszechmocnego. I kiedy Naaman zachorował, kiedy trąd pokrył jego ciało, wielki generał wojsk, wszystkich armeńskich wojsk babilońskich zachorował. Ta mała dziewczynka ubrała się ładnie, założyła piękną sukienkę, uczesała włosy i mówi: idę do króla. Ale przecież ona tu nie powinna być. Sierota, nie ma rodziców. Dlaczego, Boże, ja tu jestem? Boże, dlaczego jestem w niewoli? Czemu? Co ja zawiniłam, dziecko? Ale ona umiała żyć w środowisku, w którym była w tym momencie. I wiedziała, że Bóg jest z nią tam, gdzie jest. I Bóg ją uzdolnił. Staje przed królem i mówi: królu, Bóg w moim domu, Bóg Izraela ma moc, on cię uzdrowi z trądu. Gdybyś tylko mógł się dostać do naszego proroka Elizeusza, gdybyś tylko mógł go spotkać, on by się pomodlił o ciebie, położył na ciebie rękę i trąd by ustąpił. I Naaman zaczął myśleć: a może jednak? A może jednak? I znacie historię, jak pakuje wozy i jedzie do Izraela, do podbitej ziemi, szukać proroka Elizeusza, bo ta mała dziewczynka pozwoliła Bogu, by ją uzdolnił w miejscu, w którym była. Jeszcze jeden przykład. A Daniel? A Daniel? I jego przyjaciele? Szadrach, Meszach, Abednego? Otoczeni bałwochwalczym narodem, królem, który czcił różne bóstwa. Oni czterej tylko wierzący. Czterej oddani Bogu, czczący Boga Wszechmocnego, Boga Wielkiego w Babilonie. Buduje posąg. Król ma taki kaprys, wszystko może. Monarchia, jednoosobowa władza. Właściwie to go podpuścili. Połechtali jego ego, jego ambicje. Mówią: stwórz pomnik swój. Postaw go w mieście. Niech się ludzie kłaniają pomnikowi. Wiecie, że to jest obrzydliwością dla Boga, kiedy ludzie kłaniają się pomnikom ludzkim? Bóg nie chce tego, abyśmy oddawali cześć pomnikom ludzkim. Bóg chce, aby Jemu płynęła wszelka chwała. I król postawił swój posąg i ludzie przychodzili i kłaniali się, a potem go namówili, by zrobił porządek. Kto nie będzie się kłaniał temu posągowi i nie czcił Ciebie jako Boga, niech będzie wrzucony do lwiej jamy i będzie skazany na pożarcie głodnych lwów. I Daniel co robi? O, czemu mnie to spotkało? Boże, oni zabraniają mi się modlić. Co będzie? Gdybym był w innym środowisku, to bym się modlił cały czas. Gdybym był w innym miejscu i nie byłoby takich przeszkód, o, bym oddawał Ci chwałę tak jak zawsze. Wiecie, Daniel był szczególną osobą. Biblia mówi, że w sprawach wymagających mądrości i szczególnego rozpoznania przewyższał on według króla po 10-krotnie wszystkich czarnoksiężników, wróżbitów, jacy byli w tym królestwie. On razem ze swoimi przyjaciółmi, Szadrachem, Meszachem i Abednego, oni we czterech mieli wielką Bożą mądrość, a mimo tego ląduje w lwiej jamie. Znacie historię? Głodne lwy czekały na swój obiad. I oto idzie obiad na talerzu. Danie nazywa się Daniel. Smutna historia. Wyobrażacie sobie coś, co czuł? Bo Daniel został skazany za to, że się modlił. Za to, że służył Bogu. Za to, że nie przestał czcić Boga Wszechmocnego. Rzucili go do lwiej jamy. Ale Bóg jest niesamowitym Bogiem. Podobało mi się to, co pastor Abraham powiedział. Często to powtarzam. Zrobił łóżko z futerka lwów, aby mógł się Daniel spokojnie wyspać całą noc. I Daniel się tak położył na te grzywy lwie, się tak dopasował i mówi tak: Panie, dziękuję Ci, że zamknąłeś paszczę lwom. Wyśpię się dobrze, a król jak przyjdzie, tego rano przywitam. I tak się stało, bo taki jest nasz Bóg. I Ty możesz zakwitnąć tam, gdzie Cię zasadzono. I powiem jeszcze raz. Ty możesz kwitnąć tam, gdzie Cię zasadzono. Tam, gdzie Cię zasadzono. Możesz kwitnąć Ty, w Bogu Twoja moc. Bogu Twoja siła. Taka jest prawda Bożego Królestwa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie jestem już sam. Już nie jestem sam. Nie żyję sam. Nie walczę sam. Biblia mówi, że Bóg jest po mojej stronie. Oczywiście bez Niego jest ciężko. Psalm 127, wiersz pierwszy mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się przy budowie ci, którzy go budują. Na próżno trudzi się człowiek. Ale w Ewangelii Jana 15:5 Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, ale beze mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Pytanie na koniec brzmi tak. Czy pragnę takiego życia? Czy pozwolę Bogu, by mnie wszczepił w ten krzew? Czy pozwolę Bogu, by mnie uzdolnił? Czy pozwolę Bogu, by mnie adoptował? Czy pozwolę Bogu, aby wybaczył mi moje grzechy? Czy pozwolę Bogu? Czy uczynię ten krok? Mój apel jest prosty. Pozwól mu, aby wszystko naprawił. My możemy, umiemy tylko popsuć. Ale Bóg jest niesamowity w naprawianiu popsutych rzeczy. Bóg jest niesamowity w naprawianiu popsutego życia. On jest niesamowity w tym, że przychodzi i potrafi nas tak niesamowicie przemienić, że zgodnie ze słowami apostoła Pawła, człowiek jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko staje się nowe w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak bardzo kocham Boga. Dlatego Go chcę wielbić, dlatego Mu oddaję cześć, dlatego pragnę o Nim mówić, dlatego wierzę, że moje pręgi Bóg ma moc zmienić, że moją skórę, miejsce mojego środowiska Bóg niekoniecznie przekreśla, ale może mnie uzdolnić. Bóg ma wszelką moc. Powstańmy na koniec. Chcielibyśmy się chwilę pomodlić i rozejdziemy się, wierzę, ubłogosławieni dzisiaj, zainspirowani dzisiaj, że Pan jest z nami, że On ma wszelką moc, że On jest potężnym Bogiem. Panie, dziękuję Ci za ten poranek. Dziękuję Ci za to, że mówisz teraz do nas. Wierzę, że poruszasz nasze serce. Wierzę, że poruszasz nasze życie. O Panie, jak ja Cię kocham. Panie, jak bardzo Ci dziękuję. Panie, ja oddaję Ci chwałę za to, że jesteś niesamowitym Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że możemy odmienić nasze życie, nawet jeśli nauczyliśmy się żyć źle. Dziękujemy Ci, Panie, że w naszym życiu Ty masz moc uczynić niesamowite pasmo i spirale przemian. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że przychodzisz z Twojej mocy i czynisz wszystko nowym. Dziękuję Ci, Panie, za ten poranek. Dziękuję Ci za te świadectwa przemienionych ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu. Dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, Panie, że poniosłeś wszystkie winy moje i wszystkie grzechy moje na krzyż. Dziękuję Ci, że przelałeś świętą krew dla mojego odkupienia. I dziękuję Ci, Panie, że Ty zmartwychwstając porywasz nas ze sobą, wzbudzasz nas do nowego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że sińce i rany Twoje leczą choroby nasze. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś pełnią wszystkim, czego nam potrzeba. Że wszystko mamy w tym, który mnie umacnia, który nas umacnia w Chrystusie. Wszystko mamy w Nim. Dziękujemy Ci za to, Panie. Halleluja. Halleluja. Tak mając głowy schylone, chciałem jeszcze na minutę, dwie pochylić nasze głowy w modlitwie, w ciszy przed Panem. Wyciszmy się przed Bogiem. Jeśli ktoś chciałby powiedzieć dzisiaj Jezusowi, Panie, oto moje życie, oto jestem, Panie, dotknij mnie, zbaw mnie, oczyść mnie. Jeśli ktoś tego pragnie, to Boża miłość, Jezusowa miłość jest wystarczająca, by zmienić Twoje życie. Chciałem poprosić moją żonę Gosię, aby mogła zaśpiewać tą pieśń. Jezus, 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 Twa miłość me życie zmieniła. Niech to będzie zaproszenie także, że może zmienić i Twoje. Może zmienić także i życie kogoś dziś na tej sali. Bóg ma taką moc. On jest tym, który zbawia. Jak ta pieśń będzie zaśpiewana, ta króciutka pieśń, dwa, trzy razy zaśpiewana, poproszę, aby te osoby, które chciałyby oddać życie Jezusowi, aby tam, gdzie stoją, mogły zaprosić Jezusa do swojego serca, mogły oddać Mu swoje życie, mogły coś przeżyć z Nim osobiście. Wsłuchajmy się w tą pieśń, zaśpiewajmy ją razem i na tym będziemy kończyć dzisiejszy piękny poranek. Bóg jest z nami, On jest zawsze obecny. Alleluja Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie.
Jezu, Jezu,
Boga Wszechmocnego. Czy chcesz pozwolić, aby ta miłość zmieniła także Twoje życie? Panie, ja Ci dziękuję za to nabożeństwo. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tu jest. Dziękuję Ci, że Ty masz moc dotknąć teraz tych, którzy potrzebują spotkać się z Tobą, chcieliby oddać swoje życie Tobie. Panie, ja wierzę, że Ty ich kochasz, każdego z nas kochasz. Każdy z nas jest w Twoich oczach tą cenną perłą, za którą Ty oddałeś swoje życie. Jeśli ktoś chciałby dziś powiedzieć Jezusowi: Panie Jezu, oto moje życie, tylko tyle poproszę. Tam, gdzie stoisz, podnieś swoją rękę teraz. Daj mi znak, że chciałbyś, abym się o Ciebie pomodlił. Abym się o Ciebie pomodlił, o Twoje zbawienie, o błogosławieństwo dla Twojego życia. O to, żeby Bóg dotknął Twojego serca. Tam teraz, gdzie stoisz, kiedy oczy mamy zamknięte, podnieś swoją rękę. Tam jest jedna, czy jeszcze ktoś? Tu jest następna, czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Mamy dwie osoby. Czy jeszcze ktoś chciałby pomodlić się, poprosić teraz Pana o zbawienie, o nowe życie? Halleluja. Chciałbym, abyśmy pomodlili się o te osoby, które podniosły swoje ręce. Nie będę wołał tu do przodu. Tam, gdzie stoisz, możesz spotkać się z Jezusem. Tam, gdzie stoisz, zaproś Jezusa do swojego serca. Tam, gdzie stoisz, powiedz: Panie, pozwalam Ci, przebacz mi moje grzechy. Pokutuję za nie. Oczyść mnie. Dotknij mnie. Panie, modlę się teraz w imieniu Jezusa za te osoby, które podniosły swoje dłonie. Panie, dziękuję Ci, że dotykasz ich swoim zbawieniem, swoją miłością. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz do ich życia, aby pomóc, aby oczyścić z wszelkiego grzechu. Panie, Twoja ofiara jest wystarczająca dla nich. Twoje zbawienie jest pełne. Dziękujemy Ci, że Twoja miłość wszystko zmienia. Dziękuję Ci, że na krzyżu umierając, umierałeś z miłości do człowieka. Umierałeś z miłości dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie. Niech Twoje błogosławieństwo teraz spływa zbawienia, błogosławieństwo zbawienia, niech spływa na te osoby. Niech dotyka ich Twoja obecność, niech dotyka ich moc Twojego Ducha. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Hallelujah, Jesus.